Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, przewodniczący Euroregionu Szprewanysa. Bóbr trochę tych funkcji jest, ale witamy, Janusz Rzeczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
To może od...
Nakładajmy się na siebie.
Euroregionu zaczniemy. 25 lat świętuje Euroregion we wrześniu. No i to jest taki czas, kiedy można spojrzeć z pewnego dystansu na współpracę naszą tutaj przygraniczną w ramach tej organizacji. Jakby pan podsumował tak w telegraficznym skrócie czas i chyba rozwój także relacji polsko-niemieckich, bo to jest organizacja, która bazuje na tej relacji.
Oczywiście dla może niektórych słuchaczy to jest nowe, ale wszystkie granice w Unii Europejskiej, a nawet w Europie, bo z Rosją, Białorusią, Ukrainą również, są pokryte euroregionami. Także euroregiony są takim formą sprawdzoną od lat 60. Działamy na podstawie traktatu madryckiego z lat 80. I co tu dużo mówić, jesteśmy forpocztą budowania aury prawdziwego zaufania ludzi z dwóch stron granicy, często żyjących w zupełnie innych systemach prawnych, kulturowych, a jednak naszym zadaniem jest tworzenie wspólnoty ponadgranicznej po to, by ludziom się żyło możliwie najłatwiej, mając sąsiada po drugiej stronie, by jak najmniej było dolegliwości związanych z tym, że czasami zapominamy, że jesteśmy po tamtej stronie Nysy, jesteśmy w Niemczech i zupełnie innym państwem, a jednak nasza sfera życiowa. Więc przez 25 lat zbudowaliśmy chyba to, co jest najważniejsze, ogromne zaufanie, z którego myślę, korzystają też ci wielcy politycy, czyli to, co się próbuje wprowadzić w tych wielkich relacjach polsko-niemieckich, czasami jest próbowane w przygraniczu. Jak przygraniczu to wyjdzie, to na pewno w tych wielkich relacjach też się to
musi
uda.
Musi pan przyznać, że relacje polsko-niemieckie, mówiąc o polityce międzynarodowej już na tym wyższym szczeblu, do takich super ciepłych nie należą. Tak, to znaczy raczej jest to twarda walka o interesy. Oczywiście. I kiedy patrzy się jeszcze na Angelę Merkel, która się ściska z Władimirem Putinem, to od razu skojarzenia robią się same.
Oczywiście, że tutaj po to był budowany ten trójkąt weimarski, Francja, Niemcy, Polska, by szukać przeciwwagi dla ekspansji Rosji w Europę i próby zdominowania tej polityki.
Pytanie, czy to nie jest fasada, bo przecież Niemcy z Rosją dogadują się świetnie. Mamy kwestię Nord Stream 2 w tej chwili.
Właśnie, ale czy rzeczywiście gaz nie należy w jakiejś mierze wyłączyć z polityki? Czyli powiem tak...
fundamentalna sprawa, kwestia bezpieczeństwa energetycznego.
Ja absolutnie się zgadzam z tym, że zrealizowałem tutaj na pograniczu jako jedyny projekt PGNiG-u Warszawy i Verbundesgas niemieckiego z Drezna. Niemcy przepchnęli rurę pod Nysą Łużycką i Gubin ma gaz. Jaki gaz ma Gubin? Ano ma ten rosyjski gaz, który...
Ale z Niemiec.
Z Niemiec. Więc mnie się wydaje, że my chyba musimy się dogadywać mocniej z Niemcami, że jeśli Niemcy kupują taniej gaz od Rosji, to, a jesteśmy w jednej Unii Europejskiej, Angela Merkel ma tak dużo do powiedzenia, no to niech się z nami tym gazem zechcą podzielić. Wojna o blokowanie Nord Stream nie do końca się udaje. Natomiast proszę pamiętać, ja to obserwuję po tych 25 latach, że Niemcy się zaczynają coraz bardziej nas obawiać. Widzą forsowność Polski, widzą to, że ten dynamizm rozwoju jest dosyć duży i że jesteśmy bardzo skwapliwymi uczniami, którzy sobie nieźle radzą. Także to już nie jest sprawa taka, że nauczycielem jest Niemiec, który nam pokazuje, co mamy robić, a my się dziwimy, co to kostka brukowa, albo jak rowerem można jeździć po mieście z wypożyczalni i tak dalej, ale zwracając uwagę na to, ja uważam, że musimy być trochę pragmatyczni w sensie tego gazu, bo jednak Rosja ma go najwięcej w Europie.
Zaczęliśmy od dużej polityki, dużych tematów, ale wracając do euroregionu, 25 lat i także miasta Zielona Góra. Jak Zielona Góra wykorzystała ten fakt, że euroregion funkcjonuje, także projekty, które przecież są realizowane, to znaczne środki, z których można było skorzystać w tym czasie.
No, z całą pewnością ja próbuję patrzeć na ten szerszy bilans, bo pewnie pan wie, że szefuję wszystkim 15 euroregionom na wszystkich granicach. Potrafię porównać, jak to robią inni. I ten tandem Kotbus-Zielona Góra stał się najsilniejszym, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie. Czyli takiej ilości projektów, jakie zrealizowała Zielona Góra i Kotbus, nie udało się żadnym innym dwóm miastom polskim i niemieckim. Czy to jest wystarczające? Nie, to nie jest wystarczające, ale czy to jest znaczące? Tak, to jest znaczące. My często nie wiemy o tym, że bez współpracy polsko-niemieckiej nie byłoby oczyszczalni ścieków w Łężycy, że nie byłoby filharmonii w Zielonej Górze, żeby nie było w zasadzie połowy obwodnicy Zielonej Góry. To są wszystko środki właśnie z Interregu, współpracy polsko-niemieckiej, gdzie partnerem jest Kotbus. Nawet część ścieżek rowerowych właśnie z tego źródła jest finansowane. Czy od euroregionu zaczęliśmy sprawy nawet rowerowe. Myślę, że wykorzystuje to nieźle i my musimy też umieć rozumieć problemy miasta Kotbus 100-tysięcznego. I ja się ogromnie cieszę, bo zainicjowałem fajną współpracę, która nie dotyczy wprost miasta, ale Karkim Klinikum, świetna klinika, 1250 łóżek w Kotbus, świetnie zorganizowana, już centrum dla matki dziecka jest, by pokazać Zielonej Górze pomysł, jak ją dobrze zorganizować. Standardy wszystkich niemieckich szpitali, wiemy o tym, są na dzisiaj znacznie wyższe. I to nie jest sprawa tego, że dzisiaj ta władza coś tam robi źle w Zielonej Górze, czy też w Warszawie, tylko chodzi o to, że nasz system i sieci szpitali jest jeszcze w dalekim zacofaniu i osiągamy takie kontrasty. Czy mam jakieś świetne bloki operacyjne, mam jakąś świetną neurochirurgię, a z drugiej strony niekończące się kolejki do tego, by być przyjętym do szpitala.
No, z wyposażeniem infrastrukturą naszego szpitala też nie jest najlepiej. Moglibyśmy o tym dużo i długo mówić, ale czasu nie mamy.
1 września.
A 21 października, przepraszam.
Tak, 22 już będzie po wyborach, tak, a 21 są wybory.
No i to jest taki czas, kiedy my zastanawiamy się tutaj, kto wygra wybory, jakie będą układy.
Wybory samorządowe są wyborami na ludzi. Ja wszystkich proszę, nie patrzcie na partię, patrzcie na politykę, do którego macie zaufanie.
Jeszcze abstrahując od partii, tak, to jest też taki czas, kiedy się podsumowuje to, co się udało zrobić.
4 lata kadencji.
I sejmik okiem przewodniczącego sejmiku województwa lubuskiego, który trochę był tym przewodniczącym,
Czesław,
później nie był, Czesław później
Czerwa
wrócił.
Fiedorowicz, tak?
Tak jest.
No co, to miałem okazję wykazałem się charakterem. Pewnie będę jedynym, który był odwołany i został powołany. Ja cenię sobie sejmik. Uważam, że zrealizowałem kilka takich praktycznych rzeczy, które były nie do rozwiązania przez wiele kadencji. Wprowadziłem jawność głosowań, wprowadziłem jawność komunikacji w postaci interpelacji. Wydaje mi się, że też udało się wprowadzić jakiś wyższy poziom tej debaty sejmikowej, chociaż oczywiście sejmik jest wciąż niedoceniany. Ja mam nadzieję, że kiedyś będzie taki marszałek, który będzie chciał inaczej zbudować relacje z sejmikiem, bo pamiętajmy, że sejmik jest jedynym wybieranym organem, który następnie wybiera marszałka i zarząd województwa.
Czy mamy sytuację, w której sejmik jest traktowany instrumentalnie, jak maszynka do głosu? głosowania?
Nie, myślę, że nie, bo to wtedy bym powiedział o tym, że mój głos się nie liczy, a głos każdego radnego się liczy. Chodzi o to, żeby uszanować, czyli jak będziemy słyszeli ten bilans 4 lat województwa lubuskiego, by to nie był tylko bilans sukcesów pani marszałek Elżbiety Anny Polak, tylko to na ten sukces pani marszałek, 5 członków zarządu, ciężko pracuje sejmik. Inaczej, my ponosimy odpowiedzialność jako radni. Ja się cieszę, że pani marszałek też jest radną i chodzi o to, że jednak udało nam się wybrnąć z kilku takich sytuacji klintowych w sejmiku i raczej kończymy go niezłym bilansem, chociaż pamiętajmy i chcę przypomnieć jeszcze w tej relacji polsko-niemieckiej. Nasz budżet to jest 100 kilkadziesiąt milionów euro, a budżet Saksonii, w której ostatnio robiliśmy świetną promocję województwa lubuskiego, to jest 20 miliardów euro.
No, dysproporcje są olbrzymie tutaj.
No ale to też musimy rozumieć, że jeszcze Polska nie jest tak scentralizowana, by na poziomie województw były odpowiednie pieniądze do zadań, które mamy do wykonania.
Widział pan badania sondażowe, te chyba Ibrisu zlecone przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zapatruje się na wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak PSL poradzi sobie z wyborami. Bo te z kolei krajowe, które mówią, czasami już sytuują PSL poniżej progu wyborczego. Wybory do sejmiku są one bardziej polityczne niż,
znaczy, wie pan,
niż do gmin.
Największą partią, która wygrywa wybory samorządowe, to jest partia komitetów bezpartyjnych i zastrzegałbym wszystkich i prosiłbym o pozgromienie wszystkich polityków, bo w tych wyborach, jak policzymy wszystkich radnych, wójtów, burmistrzów, to prawie 80% to będą bezpartyjni. Tak zwani bezpartyjni niektórzy, bo na czas wyboru się wyłączają z jakiejś partii. Ale wydaje mi się, że PSL zawsze stara się, i mówię to o sobie, decydować się na takie działanie bezpośrednie z wyborcami, bo ma mimo wszystko lepiej zorganizowane też struktury w terenie, no i też koncentrujemy się w większym stopniu na tej kampanii bezpośrednio, na ciągłym kontakcie. Czyli jak zapyta mnie pan, jak pan robi kampanię, no to ja ją robię 4 lata. Ja jeżdżę, bo rzeczywiście spotykam się z ludźmi, jestem dostępny, jestem uchwytny, jestem osiągalny.
Ale to PSL-owi w tej chwili wytykane są błędy czasów koalicji PO-PSL w kontekście zaopiekowania rolnictwem, w kontekście kwestii związanych...
To jest świetny, panie redaktorze, sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość ogromnie boi się PSL-u.
Jeżeli a może Prawo tam, i są jeszcze, tam jest jeszcze elektorat do podebrania?
Być może, ale jeśli Prawo i Sprawiedliwość tak ostro krytykuje PSL w tej chwili, to znaczy, że zaczyna się obawiać.
Siła PSL-u jest wielka.
Nie jest wielką. Po prostu chodzi o to, że w tej polityce rolnej nigdy PSL nie miał takiej pozycji, jaką ma w tej chwili PiS. 3 lata mówiliśmy, że minister Jurgiel jest zły, nie robi nic, leniuchuje, śpi.
A nowy minister?
A nowy minister jest lepszy, tylko dlaczego po 3 latach dopiero? Więc lepiej zwrócić uwagę na siebie i symbolem być może jest ta stadnina w Janowie, jak było kiedyś, jak jest teraz, ale ja uważam, że musimy z troską patrzeć, bo moja aktywność wcześniej z Platformy, jak pan wie, nie ma co ukrywać, dzisiaj w PSL-u, mówi o tym, że jest jeszcze wciąż ogromna dysproporcja. Mhm. Miasta uciekają do przodu, wieś trochę jest w tyle i warto by w tym zrównoważonym rozwoju jednak mocniej kłaść na rozwój, zwłaszcza w województwie lubuskim, które nie ma wielkich metropolii, tych mniejszych miejscowości, a sądzę, że raczej tutaj powinniśmy się koncentrować na sprawach regionalnych, ale ważnych z punktu widzenia lokalnego. Natomiast polityka rolna niech będzie naszym wspólnym dziełem i nie zabierajmy emerytur rolnikom, bo oni...
Ale to PiS przywrócił wiek emerytalny, ten, który został zabrany rolnikom.
Rolnikom wydłużył. Wydłużył o 5 lat czas przejścia na emeryturę.
Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, a tu już wiadomości się zaczynają. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiodorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję za rozmowę.
I ja panu bardzo dziękuję. Potrafię radio słuchaczy Radia Zielona Góra.
Rozmowa punkt 9.